Dzień dobry, witajcie w Dekompresorze. 28 marca 2017. Dekompresor wita się w składzie.
Ojciech Mech.
I Bart Bubak.
Witamy po dłuższej przerwie, ale w końcu nam się udało zebrać w jednym czasie, w jednym miejscu i nagrywamy.
Już nie gadaj, wszystko jest dobrze, jedziemy swoim rytmem, a że troszeczkę mamy przerw pomiędzy, to tylko apetyt rośnie na następne odcinki. Może zacznijmy od tego, że ja podziękuję za komentarze i za to, że troszeczkę się wokół dekompresora zaczęło dziać. Zebraliście się w komentarzach, było dużo fajnych komentarzy, ja bardzo się cieszę z każdego jednego, a ostatnio i na YouTubie było kilka fajnych wpisów i dużo pod odcinkami się zaczęło dziać, także ja się cieszę niesamowicie.
Tak, czytamy te wpisy i postaramy się przynajmniej do niektórych sugestii zastosować. Ja tylko jeszcze przy dzisiejszym odcinku z góry przepraszam za ewentualne problemy z moim kaszlem, ale no na to nie poradzę nic.
Jak widzicie, o, ostatkiem sił próbujemy wam coś ciekawego powiedzieć. Jeszcze jedna drobna rzecz, zanim zaczniemy. Jak pewnie zauważyliście, na YouTubie zaczęło przybywać filmów z zaległych odcinków. To są takie wizualizacje plus audio z odcinka. Okazuje się, że to jest jednak chyba bardzo wygodny sposób słuchania podcastów. Nawet nie wiedziałem, że to ma takie znaczenie. Więc będziemy już teraz pilnowali, żeby te odcinki tam na YouTubie się pojawiały, bo mamy nowe subskrypcje, mamy też głosy, że to jest po prostu wygodne, bo YouTube już od jakiegoś czasu zapamiętuje po prostu miejsce, w którym skończyłem słuchać i potem wracając nie muszę pamiętać, gdzie skończyłem, więc jeżeli ktoś nie korzysta z jakichś urządzeń, nie wiem, gdzie się można po prostu na podcast zasubskrybować tylko przez YouTube'a słucha, to faktycznie to jest wygodne. Jeżeli słuchają nas jacyś podcasterzy, to przy okazji polecam, żeby wrzucać to wszystko, co robicie też na YouTube'a, bo okazuje się, że to jest dosyć wygodne i, no i przysparza też ludziom dobra w życiu.
A może, że już kiedyś przy okazji zaczniemy dołączać wideo z naszych nie do końca wysprzątanych na wysoki półek spokoi.
Ja już od dawna chciałem tak, wiesz, gdzieś tam się z tym wideo przebijać, ale pierwszy, pamiętam kiedyś, jak zrobiliśmy pierwsze wideo, to pojawiły się takie głosy, że to wy tak wyglądacie?
tacy starzy ludzie jeszcze żyją?
Tak, dobra. Jedźmy do odcinka, nie ma co się nabijać z samych siebie za dużo. Poczekamy na komentarze, zobaczymy, czy co z tego wyjdzie. Od newsów, zacznijmy od newsów.
Otóż słuchajcie, jak zapewne wiecie, każde urządzenie w tej chwili, z którego korzystamy, zaczyna być coraz bardziej skomplikowane i to już nie jest jeden scalak, to zazwyczaj jest cała grupa scalaków z jakimś tam RAM-em dodatkowym, z jakimiś tam dodatkowymi urządzeniami. I coraz częściej jest to po prostu słaby, bo słaby, chociaż też coraz częściej nie do końca taki słaby, jakby się mogło wydawać, mikrokomputer. Jakież było moje zdziwienie, gdy któregoś dnia przeczytałem artykuł, jak to jeden z zapaleńców, w sumie dla próby, zainstalował Linuxa na dysku twardym. Ale brzmi to może absurdalnie, ale nie chodziło o tym, że wykorzystał talerze, tylko wykorzystał płytkę, która służy do kontroli dysku twardego i na nim zainstalował Linuxa.
Zamiast firmware'u.
Tak, zamiast firmware'u. Wyobraźcie sobie, że macie Linuxa na dysku, który tak naprawdę nie jest fizycznie na dysku.
Można, ale ciekawe, czy można było odpiąć i zostawić sobie samą elektronikę.
Można było jak najbardziej, natomiast z ciekawszych zastosowań. Oczywiście było to bardziej robione dla sztuki, gdyż w tej chwili te kontrolery nie posiadają za dużo RAMu. Niemniej jednak samo jądro w okrojonej wersji udało się uruchomić, parę innych rzeczy. Natomiast samo w sobie to jest ciekawostką, natomiast doprowadziło to ludzi, którzy o tym od razu zaczęli dyskutować, do kolejnych niepokojących wniosków. Wychodzi na to, że bardzo prosto można zainstalować swoje oprogramowanie na bardzo niskim poziomie, nawet na poziomie dysku twardego i po pierwsze podsłuchiwać, co się na tym dysku dzieje, po drugie przekłamywać dane, które zarówno są zapisywane, jak i odczytywane i można zrobić właściwie bez problemu, bo dostęp do firmware'a dysku z poziomu systemu operacyjnego można uzyskać bez większych problemów.
No to cię wesprę jeszcze ciekawostką. Pamiętam, że kiedyś czytałem, to były wnioski z jakichś takich właśnie większych badań nad tym, co można z firmware'em dysku zrobić. Facet patchował jakoś te firmware'y jakiegoś jednego konkretnego producenta, nie pamiętam, nie chcę teraz strzelać, był w stanie podmienić pewne fragmenty kodu, które się tam znajdowały i osiągał na przykład taką właściwość dysku, że kiedy firmware wykrył, że dysk jest czytany ciurkiem, sektor po sektorze, czyli ktoś robi na przykład jego obraz, to zamiast danych zaczynał sypać jakimś losowym śmieciem. Więc normalnie pracujący dysk, który tam jakoś losowo jest odczytywany przez system operacyjny, zachowywał się tak jak każdy normalny dysk, a w momencie, kiedy ktoś chciał zrobić mu taką lustrzaną kopię dużą, nie dawało się nic czytać.
A to jest sprytne zabezpieczenie przeciwko ewentualnym działaniom organów ścigania, bo w momencie, dokładnie, gdy oni by chcieli sobie taki dysk w jakiś sposób sklonować, nagle dostają śmieci zamiast twoich danych.
Szczególnie jeżeli masz zaszyfrowany na przykład dysk i trzeba by było najpierw zrobić do jakichś tam badań, trzeba by było zrobić
analizę,
obraz,
tak,
nie?
Tak, wszystkiego, co tam jest zapisane.
Także ciekawe, czy z dyskami SSD będzie podobnie, bo tam jeszcze więcej elektroniki jest. Już nie mówię o samej
jeszcze
pamięci.
Jeszcze mniej problem, to... tak. Tak gościu pisał właśnie, że on to zrobi na dysku talerzowym, natomiast z SSD-kami jest jeszcze łatwiej, bo...
Mocniejszy procesor, więcej pamięci tam na pewno jest.
Tak, i co ciekawe, łatwiej się dostać do samych danych na dysku i tam jest na tyle jeszcze sporo miejsca, że można swój kod zapisać.
No. Dobra, druga ciekawostka. Ja przez ten czas, który minął pomiędzy odcinkami, zebrałem taką ilość ciekawostek, że potem już nie byłem w stanie wybrać czegoś tak naprawdę na 100%, ale ostatnio wpadła mi rzecz w oczy taka, która może chyba zainteresować wiele osób. Wyobraźcie sobie, że jakiś czas, czy wyobraźcie, ja chyba nawet mówiłem kiedyś w jakimś odcinku o tym, w zeszłym roku na jesieni naukowcy stworzyli najczarniejsze ciało w kosmosie,
nie licząc
czarnych dziur, nie? Nazywało się to Vanta Black i polegało na tym, że napylili chyba, czy jakoś wyhodowali nanorurki na powierzchni, jakiś tam kawałek metalu chyba był. To nie jest istotne teraz, bo ciekawostka jest dalej. No ale generalnie tam nanorurki urosły i te nanorurki, gdyby powiększyć do normalnych takich naszych ludzkich rozmiarów, powiedzmy porównać to z drzewem i z lasem, to ten las miałby 3 km wysokości i dlatego to światło nie wracało, bo wszystko, co wpadało, całe to promieniowanie od podczerwieni do nadfioletu, tłumiło się pomiędzy tymi nanorurkami, no i tam już zostawało, więc absolutnie czarne ciało zostało praktycznie stworzone, no już czarniejsze są tylko czarne dziury i nawet mieli takie kłopoty, że nie byli w stanie zmierzyć dokładnie, ile tego światła wraca, bo nie było spektrometrów, które by taką małą ilość światła były w stanie odczytać, znaczy zarejestrować. No i to była ciekawostka z jesieni zeszłego roku, jak dobrze pamiętam, albo jakoś tak wczesna zima. Teraz jest aktualizacja. Udało się zrobić farbę w sprayu tym samym ludziom, która jest prawie tak samo dobra. Nie jest idealnie tak samo dobra, ale niewiele jej brakuje. I cała ciekawostka polega na właściwościach ludzkiego mózgu i ośrodka wzroku. Okazuje się, że my, żeby rozeznać się we wrażeniach zmysłowych z oczu, no potrzebujemy jakiegoś światła, które wpada po prostu do oka, tak? I teraz mózg nigdy nie był w takiej sytuacji stawiany, że tego światła nie było w ogóle. Nawet jak zamkniemy oczy, czy jesteśmy w jakimś super ciemnym pomieszczeniu, no to albo jest wszystko zupełnie czarne i wtedy wiemy, o co chodzi, i to jest, interpretujemy to odpowiednio, albo jak zamkniemy oczy, to przez powieki jednak coś tam przenika. A tutaj mamy taką sytuację, że wszystko jest normalnie naświetlone, mamy jakby scenę przed nami, która jest odpowiednio naświetlona i oczy wiedzą, co z tym zrobić i nagle w jednym miejscu napylona jest ta powłoka z tej farby i nie wpada żadne światło. I to już na zdjęciu wygląda jak Photoshop. Ja wam to wrzucę.
Dokładnie.
Oczywiście.
Ja to widziałem na zdjęciach dosyć średniej jakości, to a już sprawiało niesamowite wrażenie.
I to
jakby
wygląda,
ktoś wyciął dziurę po prostu.
W zdjęciu. Ale najgorsze, znaczy najdziwniejsze to jest to, co dzieje się na żywo z człowiekiem, który na coś takiego patrzy. Wrażenie jest takie, jakby w Matrixie była dziura. Jakby w naszej przestrzeni, w naszej rzeczywistości była po prostu dziura
do innego
bez
świata.
Dna. I ta, tak.
Ja już mówię, przy zdjęciach miałem takie wrażenie, no niesamowity efekt. Chciałbym to zobaczyć na żywo.
Tak, też chciałbym coś takiego zobaczyć.
Natomiast ciekawe powiem jestem, ci, bo też myślałem nawet o tym newsie, żeby to naszym słuchaczom sprzedać. Na szczęście zdecydowałem się na coś innego. Natomiast dyskutowaliśmy ze znajomymi dosyć sporo na ten temat i na przykład pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, jak to zobaczyłem, czy to dziadostwo się aby nie nagrzewa?
Bo no na pewno się nagrzewa i to pewnie mocno. No, gdzieś no właśnie, ta energia musi być wchłonięta.
Musi coś się z nią dziać, tak? No, ona nie jest tak, że energia znika. I co? Poświecisz na to mocniejszą latarką i nagle zaczyna się jarać? No, o co chodzi?
Nie no, ale pewnie dobre by było do pokrycia na przykład jakichś kolektorów słonecznych.
Tak, jakichś ogniw fotowoltanicznych, idealne.
No, taka ciekawostka. Dobrze, jedźmy do odcinka i do tematu głównego odcinka, najwyższa pora na to. Dzisiaj to dam. Dzisiaj rewolucja przemysłowa numer 4.
To może jakby zacznij tak... odlego, dlaczego numer 4, bo to jest wbrew pozorom dosyć istotne.
Właśnie, jakby tak troszeczkę cofnąć się w czasie, ja sobie troszkę słuchawki poprawię, jakby tak cofnąć się w czasie, to dochodzimy do pierwszego takiego bardzo znamiennego momentu w historii cywilizacji ludzkiej. To jest koniec XVIII wieku i zaczyna się wiek pary. To jest pierwsza rewolucja przemysłowa. Wiek pary, co zmienił w otaczającym nas świecie? Aha, w ogóle zacznijmy jeszcze od jednej rzeczy. Rewolucje są duże i małe. Takie, które czasem przebiegają gdzieś tam w ogóle bez jakiegoś specjalnego zainteresowania, ale też są takie momenty w historii człowieka, że naprawdę zmienia się wszystko wokół nas. Od jednego pomysłu, od jednego wdrożenia zaczyna się takie domino, które zaczyna rozwalać w ogóle wszystko wokół nas i zmieniać w ogóle świat wokoło. I takim wydarzeniem było zaprzęgnięcie pary do pracy. Wcześniej trzeba pamiętać, że jakaś tam mechanizacja produkcji już istniała i ta mechanizacja produkcji polegała na sile rzek. Najczęściej.
Wiatru, rzek, zwierząt, tak, ludzi.
Tak, tak. Generalnie jakieś naturalne sposoby jakby przekazywania energii mechanicznej do urządzeń, które coś tam produkowały. Czyli, ale najczęściej to właśnie były rzeki, bo rzeki są takim stałym napędem. W miarę stałej prędkości można na nich polegać generalnie i były tworzone zakłady, które w ogóle były takie badania gigantyczne robione, też jeszcze czytałem, czy koło, które... W ogóle takie ciekawe słowa, nasiębierne i podsiębierne. Tak. Koła, które obracane były...
To są podstawowe pojęcia.
Wodą, tak. Były badania naukowe na temat tego, które są lepsze, które są wydajniejsze. No i okazało się, że to, po którym woda płynie górą, jest lepsze. Ale dobra, nieważne. Grunt, że zmienił to wynalazek maszyny parowej,
Jeszcze poczekajmy jedna rzecz. Żeby wam się nie wydawało, że nie wiemy, o czym mówimy, najbardziej takim standardowym przykładem były młyny wodne, również wiatrowe i podobne, ale nie wiem, czy wiecie, że na przykład cała potęga morska Holandii powstała dzięki wiatrakom, gdyż Holendrzy w bardzo sprytny sposób budowali całe faktorie budujące statki, czyli coś od tartaku począwszy po maszyny jakieś tam wykańczające łącznie z wiertarkami i tego typu rzeczami, na farmach wiatraków, gdzie zatrudniali wiatr do po prostu budowy tych statków, cięcia drewna na potrzebne kształty. I dzięki temu, że mieli tych wiatraków tam setki, o ile nie tysiące, Holandia właśnie została potęgą morską, co jako taki mały kraj właściwie nie powinno im się udać.
Szczególny przypadek, mogli polegać na wietrze, dobrze to tam wiało. W innych częściach świata raczej polegano jednak na strumieniach, na rzekach i teraz tak, no jak nie masz odpowiedniej rzeki, to nic tam nie zbudujesz i nie możesz rozpocząć produkcji, nie dzieje się ten ośrodek przemysłowy. I wynalazek maszyny parowej zmienił rzeczywistość, bo gdzie ta zmiana cała?
Zmiana można było postawić taką fabrykę gdziekolwiek.
Dokładnie. Zmiana polegała na tym, że tam, gdzie było taniej, albo tam, gdzie byli pracownicy, to tam się stawiało fabrykę.
Lub surowce. bo to też
albo
jest
surowce,
istotne.
Dokładnie. Powstawały wokół tego miasta fabryczne, ludzie zaczynali się gromadzić, to wszystko, ta cała industrializacja spowodowała wyciąganie ludzi ze wsi, zaczęły rosnąć miasta takie właśnie wokoło fabryczne.
No klasa robotnicza powstała.
Klasa robotnicza powstała i zaczęły nam się zmiany i społeczne, no i dużo różnych dobrych i złych rzeczy między innymi. Dobre rzeczy polegały na tym, że ludzie zaczęli pracować, w ogóle kultura pracy, taka korporacyjna kultura zaczęła się pojawiać, bo wcześniej czegoś takiego nie było, wszyscy pracowali na roli i tam miasta nie służyły za bardzo do tego, żeby produkować cokolwiek.
Ewentualnie były małe manufaktury prowadzone przez majstrów, rzemieślników, tego typu rzeczy.
A tutaj zaczęły się pojawiać miejsca, gdzie ludzie pracują, no to jeszcze był wtedy taki wyzysk dosyć poważny, bo nie dość, że praca zmianowa zaczęła być możliwa, to jeszcze na bardzo długie jakby zmiany się pracowało, po kilkanaście godzin, no nie było za ciekawie, ale zaczął się świat zmieniać wokół nas. I ta rewolucja przemysłowa jakby rozpoczęła konsumpcjonizm po troszku, bo zaczęły powstawać tańsze towary w ogromnych ilościach. Po drodze pojawiły się jeszcze pomysły na to, żeby jakoś te produkcje rozłożyć na etapy i każdemu z tych etapów przydzielić jednego człowieka, czy jakąś tam jedną grupę ludzi.
A to się chyba trochę zapędzasz do produkcji taśmowej, która była dużo, dużo później.
Nie, już teraz. Ja właśnie też byłem zdziwiony, ale to zaczęło się razem z maszyną parową. Na przykład guziki produkowali w ten sposób, jakieś inne takie różne...
Na tym
jakieś
poziomie,
takie pierdółki, ale już zaczęły się takie na poważnie... linie produkcyjne tworzyć, gdzie właśnie w ten sposób była rozłożona praca ludzka na etapy. Że to nie było tak, że przychodzi jeden rzemieślnik, który od początku do końca składa od, nie wiem, pozyskania surowca od jakiegoś tam dostawcy aż do gotowego krzesła, tylko po kawałku to jest przez kolejne osoby budowane.
Że ci jeszcze wejdę w słowo. Dosyć takim jaskrawym przykładem nagłego obniżenia cen towarów była produkcja tkanin. Ręczne zakłady tkackie były około 10 do 30 razy droższe od maszynowej produkcji tkackiej. Nagle posiadanie ubrania dobrej jakości, czy nawet kilku ubrań, przestało być takim problemem, bo nikt nie musiał ręcznie tych włókienek tam przekładać.
Dokładnie, więc zobaczcie, że już nie będziemy tego rozwlekać, bo to jest historia raczej, ale ciekawa bardzo, więc zachęcam do tego, żeby się z tym zapoznać. Świat zmieniał się na różne sposoby i pojawiały się i zawody, których wcześniej nie było, bo po podzieleniu pracy na odpowiednie etapy to pojawiali się mało wykwalifikowani pracownicy, którzy robili jedną rzecz przez 10 lat ciurkiem.
Przekręcali śrubkę trzy razy w lewo, no, zupełnie
tak,
jak teraz.
Ale z drugiej strony też pojawiły się jakieś tam plusy, bo ludzie otrzymali stałą pracę, nie musieli się martwić o jutro w zasadzie, jeżeli wykonywali ją sumiennie. Pojawiły się stałe dochody dzięki temu, można było różne rzeczy, których wcześniej nie było, na takiej półce cenowej można było posiąść, tak? Czyli te ubrania, tak jak mówisz, rozmaite inne dobra przemysłowe, więc świat się zaczął zmieniać.
Choćby to, że w momencie, gdy nagle w jednym rejonie kraju była susza, a w drugim ulewy, to się nagle okazało, że pół kraju nie zdycha z głodu, tylko jednak coś tam robi i kupuje żywność z drugiego końca kraju.
Dokładnie. Jeszcze tam po drodze gdzieś wyszły takie udogodnienia jak transport kolejowy i parę jeszcze innych fajnych rzeczy. To wszystko...
Kolej została uznana, z tego co mi wiadomo, za jeden w ogóle z największych wynalazków w historii ludzkości.
Tak, tak, tak. No i zobaczcie, jedna mała rzecz, czyli wynalazek maszyny parowej zmienił
silnika
praktycznie świat.
Silnika konkretnie parowego.
Tak, silnika parowego zmienił w sumie w kilka dziesięcioleci świat tak nie, bardzo, że no, nikt nie był w stanie tego w zasadzie przewidzieć. Nie było też samych plusów, też były minusy. Jednym z poważniejszych to były właśnie te miasta, które były bardzo mocno, znaczy ludzie byli bardzo mocno skupieni w jednym miejscu, przez co na przykład zaczęły szaleć rozmaite plagi. W tym czasie jeszcze nie było za bardzo takiego nowoczesnego podejścia do medycyny, więc nie za bardzo udawało się leczyć cięższe choroby i ludzkość zgromadzona w miastach przemysłowych była dziesiątkowana choćby przez czarną ospę. Dopiero potem, no to z drugiej strony też pomogło zwalczyć w końcu tą ospę, bo był materiał badawczy, tak? Ale umierali, robotnicy umierali ogromnymi rzeszami.
No BHP to też było coś, co przydarzało się innym głównie.
Tak, no tam warunki pracy i tak dalej, więc plusy i minusy, ale generalnie wyszliśmy na tym chyba całkiem nieźle i to była pierwsza rewolucja przemysłowa. Zobaczcie, że od jednej drobnej rzeczy zmienił się nam świat. Druga rewolucja przemysłowa to jest wiek elektryczności, tutaj już nie będziemy się rozwodzić, elektryczność zamieniła maszynę parową na silnik elektryczny, no i jeszcze wszystko przyspieszyło dużo mocniej, dużo to, bardziej.
Żeby było jasne, jedną z głównych zalet silnika elektrycznego było to, że o ile do maszyny parowej jednak trzeba było te tony węgla non-stop wozić, tak energię elektryczną można było wytwarzać tak naprawdę gdziekolwiek i za pomocą stosunkowo cienkich przewodów przespać również gdziekolwiek, co jeszcze bardziej sprawiło, że maszyny takie były bardziej uniwersalne.
Ale to by nie była rewolucja, gdyby jeszcze nie jedna drobna rzecz, która bardzo mocno zmieniła
światło.
Żarówka.
Światło. Tak.
Tutaj pojawiły się możliwości pracy w dobrym oświetleniu do późna, no i generalnie życie ludzkie zmieniło się, przestało, odkleiło się od cyklu dobowego i do dzisiaj to trwa, coraz ciężej jest zauważyć jakikolwiek cykl dobowy.
No tak, a niestety nadal świece nam tutaj kolidują, co się stało parę dni temu przy zmianie czasu, której szczerze nienawidzę i zawsze mnie, zwłaszcza z przełączenia zimowego na letni szlak, kilka dni trafia. Niemniej jednak rzeczywiście wymyślenie żarówki podobno przez pana Edisona, aczkolwiek chodzą plotki, że tak naprawdę on tylko skupował patenty od innych ludzi i tak naprawdę nie wiadomo do końca, kto wymyślił tą żarówkę. Tak jak Wojtek powiedział, spodobał przede wszystkim to, że praca mogła trwać 24 godziny na dobę. I to
w niezmiennych warunkach, oprócz
zmniejszonych
warunkach,
tak.
Więc zobaczcie, drugi przypadek, że pomiędzy rozmaitymi wynalazkami, które ludzkość wynajduje praktycznie codziennie, ktoś coś odkrywa, jakieś racjonalizacje powstają, to jednak raz na jakiś czas zdarza się jedna konkretna rzecz, która wywraca świat do góry nogami. Trzecia rewolucja przemysłowa, no to były lata 70. już naszego wieku.
Czekaj, bo jeszcze jedna rzecz wystąpiła w momencie, gdy elektryczność stała się poprzednia. Łączność. Mhm.
Tak,
pierwszy telegraf, tak. Potem telefon i niestety tak to poszło, że w tej chwili siedzimy na dwóch końcach Warszawy i rozmawiamy sobie.
A moglibyśmy w Singapurze i nie wiem, w Moskwie. I równie dobrze
w Burkina Faso, tak.
Tak. No ale dobra, no, trzecia rewolucja przemysłowa to jest mikroprocesor i zaprzężenie komputerów do świata codziennego, do produkcji, do wszystkiego w zasadzie. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, w ilu miejscach jest komputer. No i to jest początek lat 70., wynalazek internetu, parę jeszcze innych rzeczy. I to jest taka troszeczkę mniej jakby skupiona w jednym punkcie czasowym, ale jednak rewolucja przemysłowa. No datuje się to od momentu powstania pierwszych układów logicznych, tam 69. rok i okolice, ale no generalnie no to jesteśmy w zasadzie świeżo po tej ostatniej rewolucji przemysłowej, czyli po skomputeryzowaniu praktycznie wszystkiego. Dało to nam przede wszystkim obniżenie cen, tak? Bo jeżeli można coś skomputeryzować i usprawnić w ten sposób, to na pewno te ceny będą spadały. Coraz mniej ludzi jest do tego, jest w czasie produkcji na przykład potrzebne, coraz dłużej produkcja może trwać, roboty się pojawiły, no mnóstwo różnych rzeczy, które zmieniają też rynek pracy, ale to wszystko naraz powoduje tylko jedną rzecz. Jest coraz taniej, jest coraz więcej i coraz bardziej napędzany jest konsumpcjonizm. Ja nie wiem, czy my dzisiaj będziemy po tej samej stronie barykady. Ja widzę bardzo straszne rzeczy w tym wszystkim, co się dzisiaj będzie działo. Ale generalnie no idziemy troszkę w złą stronę, jeżeli chodzi o to, co człowiekowi jest dawane codziennie do ręki, bo no, same dobre rzeczy, oczywiście dużo jest tych dobrych rzeczy, ale jest bardzo dużo też zagrożeń, z którymi sobie chyba nie będziemy jeszcze długo radzili, bo nigdy tak z taką prędkością nie atakowały nas nowinki.
To prawda, choćby praktycznie w ciągu jednego pokolenia komputery pojawiły się wszędzie. Ja jestem dzieckiem lat 70., zresztą chyba też z tego, co mi się wydaje. I tak naprawdę będąc dzieckiem już widziałem pierwsze komputery, natomiast jestem w połowie życia zakładam i jest po prostu przepaść. tym komuś 30 lat temu pokazał komputer, a właściwie telefon, który obecnie mam w kieszeni, to by po pierwsze osiwiał, jakby w ogóle zrozumiał, co to jest, a po drugie by nie był w stanie nawet tego użyć. A my w tej chwili tego używamy do oglądania kotków, tak?
Najlepsze i najgorsze jest w tym wszystkim to, że to już dawno nie chodzi o same komputery, tylko o to jakby sieciowanie nas, o zalew informacji, o dostęp do informacji, łatwy, ale też o możliwości kreowania tej informacji, jak się komu podoba. I nie dość, że bardzo trudno jest odsiać teraz coś wartościowego, to jeszcze na dokładkę nie jesteśmy w stanie wszystkiego na co dzień przetworzyć. Żyjemy w takim gigantycznym szumie, chaosie informacyjnym. Tak naprawdę to nigdy nie byliśmy do tego przez ewolucję przystosowani. Ja nie wiem, czy sobie poradzimy bez jakichś wszczepów i dodatków. Człowieka coraz mniej jest na co dzień, coraz więcej jest tego wszystkiego dookoła. Jak się nie odetniesz, to nie odpoczniesz. No, trochę to wszystko zaczyna wyglądać mało ciekawie.
No niestety, gdzieś czytałem, że jacyś mądrzy ludzie policzyli, że obecnie człowiek w ciągu jednego dnia przyswaja więcej informacji niż angielski gentleman sprzed 100 czy 150 lat przez całe życie.
Tak.
Więc to jest pytanie,
o jakość tych informacji jest też, czy to, co my przyswajamy w ciągu jednego dnia, to w ogóle jakoś można porównywać z tym, co wtedy było dostępne.
W większości podejrzewam, jest to jednak jakiś bełkot i głupoty.
Bo ja bym nie liczył informacji z Facebooka, tak? Można cały dzień na Facebooku siedzieć, się niczego ciekawego nie dowiesz, albo nawet jak to jest ciekawe, to niczego ci w życiu to nie zmienia, a przeczytaj jedną porządną książkę i może zmienić całe twoje życie.
To prawda. Dlatego też prywatnie mogę się pochwalić, że staram się ostatnio unikać tego typu rozrywek i mam coraz więcej czasu na inne, bardziej produktywne rzeczy.
Tutaj mogę pochwalić podcasty, bo co rusz to pojawiają się nowe, ciekawe podcasty. Ja zalinkuję wam jeden podcast. Jeżeli jesteście zainteresowani takim DevOpsem, takim najnowszymi technologiami, ale najnowszym też podejściem do tego, jak tworzyć oprogramowanie, jak zarządzać wszystkimi systemami, które wokół nas są, to pojawił się nowy podcast anglojęzyczny, teraz nie pamiętam nazwy, bo dopiero dzisiaj go pierwszy raz zacząłem słuchać, ale już przykuł moją uwagę i będzie w komentarzu, będzie w linkach pod tym odcinkiem, także polecam.
A to ja chętnie posłucham, bo to w sumie moja branża.
10 odcinków, pierwszego dzisiaj słuchałem i już byłem bardzo mocno pod wrażeniem, także wydaje się, że będzie wart tego, żeby go zasubskrybować. Wracając do tych rewolucji, jesteśmy po pierwszych trzech i teraz na horyzoncie mamy czwartą. No i też trzeba by było upatrywać takiego jednego konkretnego wynalazku, jednej konkretnej rzeczy, która się nam wydarza, która może zmienić świat. Ja jeszcze zanim powiem, o co chodzi, bo pewnie się już wszyscy dawno domyślili, o co chodzi, to chciałbym się podzielić taką myślą, którą słyszałem właśnie przygotowując się do odcinka dzisiaj, chyba czy wczoraj znalazłem jeszcze jakiś filmik, nie wiem, czy nie, to nie z TEDa jakiegoś było, nieważne. Generalnie myśl jest taka. Wyobraźcie sobie, że SETI odbiera transmisję z gdzieś tam z gwiazd, w której jest wiadomość. Dzień dobry, ziemianie, jesteśmy tam rasą taką a taką, szykujcie herbatkę, będziemy za 15 lat. Co by się działo na Ziemi? Oczywiście no, trzeba by to było jeszcze jakoś upublicznić, bo można się spodziewać, że też wcale nikt by się o tym nie dowiedział. Ale załóżmy, że jednak ludzkość dowiaduje, że to jest publicznie dostępna informacja, że wszyscy się o tym dowiadują. Co by się działo na Ziemi? Przez te 15 lat, no jedno wielkie szaleństwo, tak? Naukowcy zajmowaliby się analizą tego, co dostali 15 razy we wszystkich możliwych kierunkach. Próbowaliby się dowiedzieć, skąd oni pochodzą, jakie tam są warunki, o co tam chodzi, jacy mogą być.
Amerykanie zaczęliby sprawdzać, czy mają ropę.
Tak, ale wszystkie możliwe dyscypliny naukowe zaczęłyby kombinować w tym kierunku, zaczęliby się zastanawiać, no, z czym się spotkamy, jak sobie z tym poradzić, jak z tym, nie wiem, może negocjować pokój, kto wie, jacy oni są, czy są przyjaźni i tak dalej, nie? To by się działo na Ziemi przez te 15 lat, dopóki by nie przylecieli. Tymczasem na horyzoncie mamy sztuczną inteligencję. Przestrzegają przed tym wszyscy ludzie, którzy się w jakikolwiek sposób tematem zajmują. Od fizyków i Stephen Hawking, który jest jednym z pierwszych takich, który krzyczał na alarm, No po ludzi biznesu, takich jak Elon Musk i nie wiem, na przykład Bill Gates też się dosyć spokojnie, ale sceptycznie wypowiadał na temat zagrożeń. No mnóstwo...
Jeszcze powiem, pan Morawiecki się raczył dzisiaj wypowiedzieć w tym temacie. Ale to jak już przejdziemy, to...
Generalnie to wszyscy wiedzą, że coś takiego jest na horyzoncie, że prawdopodobnie za te 15 czy 20 lat singularity nastąpi. No jak nie za 20, to za 30, ale na pewno jeszcze za naszego życia, jak nam się coś złego nie przytrafi. No i co? I nic się nie dzieje, tak? Świat nie czeka na to. Miliony naukowców ze wszystkich krańców Ziemi nie zastanawia się, jak sobie z tym poradzimy. A tymczasem może to być, i to już bardzo niedługo, wcale nie tak konkretnie jeszcze bardzo rozwinięta sztuczna inteligencja, taka autonomiczna zupełnie, która najpierw będzie równa nam, a potem nas prawdopodobnie przerośnie, ale już nawet te systemy, które będą do jakichś konkretnych zastosowań zbudowane, niebawem mogą tak zmienić nam świat, i to w ciągu kilku najbliższych albo lat, albo dwóch, nie wiem, dziesięcioleci na przykład, że nie będziemy w stanie poznać ulicy. I nikt się jakoś tym nie martwi, nikt się tak na co dzień tym nie zajmuje. Może być równie straszne to, co nas spotka, jak, nie wiem, jakby Klingonie przylecieli na przykład. I teraz tak, żeby wam pokazać troszeczkę tego, co się będzie...
To może powiedzmy w końcu, o czym mówimy, tak?
No, czwarta rewolucja przemysłowa i użycie sztucznych inteligencji, zastąpienie ludzi we wszystkich możliwych praktycznie miejscach, gdzie tylko jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, robotami, automatycznymi systemami plus internet rzeczy, który będzie to wszystko oplatał. Jak to wszystko ze sobą połączysz, to w zasadzie okazuje się, że ludzie będą sobie musieli znaleźć całkiem inne zajęcie i będą musieli zastanowić, po co są.
No i właśnie w tej kwestii jeszcze ci chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Znana wszystkim firma Foxconn, jeśli dobrze pamiętam i dobrze wymawiam. Chodzi mi o firmę, która fizycznie produkuje iPhone'y między innymi, ale też mnóstwo innej elektroniki, między innymi dla Samsunga, Apple'a i podejrzewam paru innych, których nawet nie jestem w stanie wymienić. Generalnie elektronika użytkowa. Ogłosili trójstopniowy plan, z czego w tej chwili są na punkcie 2,5, który wygląda następująco. Punkt pierwszy, zatrudniamy miliony ludzi, żeby mechanicznie, ręcznie składali nam telefony. Punkt drugi, udostępniamy im narzędzia, żeby za pomocą coraz bardziej skomplikowanych narzędzi automatyzować tę produkcję, przyspieszać wydajność, zwiększać i produkcję. I punkt trzeci, całkowite wyeliminowanie człowieka z linii produkcyjnej. I najlepsze jest to, oni są w tej chwili, tak jak sami powiedzieli, w punkcie 2,5. Już na niektórych częściach produkcji wyeliminowali człowieka, w ciągu następnych bodajże 7 lat chcą wyeliminować do reszty. Wyobraź sobie, że w tej chwili wprawdzie to są Chiny, które są od nas daleko i tak naprawdę podejrzewam średnio nas obchodzą w życiu codziennym. Nagle setki tysięcy ludzi w ciągu 7 lat straci pracę.
Ale nie trzeba szukać w Chinach. To, co dzisiaj spróbujemy narysować taką dalszą wizję, to zaczyna się w zasadzie w dużej części już w Niemczech. No, nie wiem, czy to jest dobre skojarzenie, że Niemcom brakuje rąk do pracy i musieli coś z tym zrobić, czy to jest po prostu czysty przypadek, że w tym samym momencie dziejów ich no, te działy badawcze w poszczególnych koncernach wpadają na podobne pomysły i jakoś sobie próbują radzić z oczekiwaniami rynku też. Ale generalnie Niemcy są teraz w tym Industry 4.0 no, liderem i coraz więcej jest u nich rzeczy, których no, jeszcze niedawno byśmy się nie spodziewali. Przede wszystkim zacznijmy od tego, jak to na dzisiaj wygląda i jak bardzo niebawem może wyglądać. Pierwszą rzeczą, która się na pewno zmieni, to będzie możliwość zamawiania sobie produktów szytych na miarę. Jakby świat zatoczy koło. Kiedyś na samiusieńkim początku, przed wszystkimi rewolucjami przemysłowymi, szło się do jakiegoś lokalnego wytwórcy, który robił ci buty, robił ci stół, robił ci różne inne rzeczy i dokładnie można było sobie zażyczyć, jak ten produkt będzie wyglądał, jakie będzie miał cechy i to było indywidualne zamówienie, na to indywidualne zamówienie, czy ubranie, czy buty były przygotowywane, czy cokolwiek innego, nawet przecież jakieś większe rzeczy typu dom. Potem rewolucje przemysłowe zachodziły i po to, żeby osiągnąć na przykład...
unifikacji.
Słucham?
Chodziło do tak zwanej unifikacji, że większość towarów było praktycznie identyczna, zazwyczaj różniły się rozmiarem, tak jeśli już chodzi o ubrania.
Żeby można było zmniejszyć cenę, żeby można było wprowadzić taśmową produkcję, trzeba było jakoś unifikować to, co produkujemy, bo inaczej nie byłoby to w ogóle wykonalne. I teraz dzięki temu, że będą tak zwane inteligentne fabryki, że cała droga od w zasadzie od pozyskania surowca do gotowego wyrobu będzie ze sobą pospinana w ogromną sieć rozmawiających ze sobą jakby elementów, dojdzie do tego, że będzie absolutnie wykonalne zamawianie dosłownie wszystkiego na wymiar i pod życzenie klienta.
Ale wiesz co, używasz czasu przyszłego, gdzie tak naprawdę to już się dzieje.
Tak, są
naprawdę... Mnie wprawdzie na to nie stać i szczerze mówiąc uważam nadal, że prywatnie, że kupowanie nowego samochodu przy obecnych cenach to jest pomyłka. Natomiast jeden z moich znajomych, trochę bardziej majętny człowiek, miał kaprys, miał pieniądze, postanowił sobie kupić nowy samochód. Poszedł do salonu, nie będę wymieniał, niemniej jednak była to niemiecka marka. Poszedł do salonu niemieckiej marki, porozmawiał sobie z panem, powiedział, że chce mieć taki model z takim silnikiem, taką kierownicą, taką tapicerką. Zostało sporządzone zamówienie, została wprowadzona jakaś tam zaliczka, podejrzewam. I on dostał taki wydruk do ręki z numerami części konkretnych, które będzie zawierał jego samochód.
Tak jest.
Już w tej chwili może sobie wejść na stronę, w każdej chwili podglądać etap produkcji swojego samochodu, gdyż te części w tej chwili zostają produkowane, łączone ze sobą i mniej więcej po pół roku przyjedzie do niego dokładnie taki samochód, jak zamówił.
Tak, tylko to jest ciągle jeszcze taki trochę, wiesz, towar premium, który składa się troszkę ręcznie, niby taśmowo, ale ręcznie.
To
nie?
Jest tak naprawdę już w tej chwili, przynajmniej w kwestii samochodów tych troszeczkę lepszych niż przeciętny Fiat 126P, właściwie już jest to norma.
Wiesz, za rogiem są na przykład takie rzeczy jak ubranie, gdzie będziemy prawdopodobnie raz na jakiś czas, jak tam się nie zmienią specjalnie wymiary ciała, to nie będziemy musieli, ale raz na jakiś czas pewnie odwiedzimy gdzieś jakieś miejsce, gdzie nas zmierzą od góry do dołu.
Staniemy pod ścianą, przejadą nas laserem i
tak,
wszystko dowiedzieć.
Tak, jakiś skaner gdzieś w jakiejś przebieralni, powiedzmy, zrobi skan naszego ciała. Dostaniemy to gdzieś na jakieś konto internetowe i od tego momentu będziemy mogli sobie zamawiać ubrania szyte na miarę, bo roboty, które będą te ubrania szyły, będą spokojnie w stanie wykonać każdy projekt według tego, co dostaną w zamówieniu.
O ile w ogóle to już wcześniej zostanie wyciągnięte z jakiegoś Google Fita czy innego dziadostwa.
No. Także to takie już drobne rzeczy, które nie będą kosztowały powiedzmy 200 czy 300 tysięcy złotych, będą dla nas konkretnie przygotowywane. Ja się boję, że dojdziemy w końcu do takiego momentu, jak jeżeli oglądaliście Igrzyska Śmierci, tam były takie sceny tam z tej stolicy i w stolicy żyli ludzie, którym się powodziło, którym już tak totalnie szajba odbiła i to może troszkę nawet było przerysowane, ale generalnie kierunek, bardzo się boję tego kierunku, że będzie tak, że ludzie zaczną kombinować i to już nie będzie zwykłe ubranie, tylko każdy będzie próbował się wyróżnić, potem dojdzie do jakiegoś w ogóle wariactwa i będą coraz droższe materiały na przykład używane, bo będzie można zamówić, bo cała ta sieć zostanie tak zbudowana, że nie wiem, z jakiegoś Hongkongu czy skądś ściągną sobie nić pajęczą, którą będą chcieli wszyć gdzieś tam w jakiś konkretny kołnierzyk i to zostanie zrealizowane przez roboty, które na całym świecie w takim gigantycznym, gadającym ze sobą organizmie będą te materiały, te wszystkie dobra nam dystrybuowały, więc konsumpcjonizm będzie nakręcany coraz bardziej, to wszystko będzie tańsze, no bo roboty nie potrzebują zarabiać na życie.
A no właśnie, i tu dochodzimy do kolejnego etapu, który mnie osobiście bardzo, że tak powiem, uwiera, bo już co bardziej światli intelektualiści z lewej strony sceny politycznej wpadli na doskonały pomysł, że takie roboty, skoro nie potrzebują tak naprawdę same zarabiać, powinny zostać opodatkowane.
O, no czad. Ale wiesz co, jeszcze kilka przykładów, bo na naszych oczach dzieją się rzeczy, które niebawem mogą doprowadzić do bardzo dużych zmian. Pierwszym filmem, który wam polecam, załączę go do dzisiejszego odcinka, to jest film, jak rój dronów buduje z takich, no generalnie z cegieł, buduje wieże. To jest, nie wiem ile tam tych dronów było, teraz dokładnie nie pamiętam, ale kilkanaście maszyn, cegła po cegle, według jednego ustalonego projektu, komunikując się ze sobą, nie zderzając się w powietrzu, wybudowało po prostu wieżę z cegieł. Drugi ciekawy film...
To w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby również budowali dom.
Dokładnie, ale drugi ciekawy film, Rosjanie, jest już startup rosyjski, który buduje w 24 godziny za pomocą druku 3D z betonu domy. No te domy nie są może jakieś gigantycznie wielkie, ale taka jednorodzinna inwestycja, całkiem fajnie w środku to wygląda, też filmik załączam, 24 godziny, ale maszyna buduje wam.
Ty mówisz o tych domach, które wyglądają jak
trochę iglo? Okrągłe takie.
Mhm. Tak, wygląda to jak po prostu coś w rodzaju połączenia gramofonu z jakimś mikserem i drukarką. Tam się po prostu w środku kręci coś w rodzaju głowicy, wylewając beton dookoła i z tego powstaje coś na kształt iglo. I to, ja to widziałem wprawdzie nie rosyjskie, tylko japońskiej wersji. I oni tego w ogóle nawet nie robili z betonu, tylko z jakiejś takiej poliuretanowej pianki.
Nie, no to tutaj Rosjanie to było... beton normalnie leje, automat leje beton, dach to ma płaski, takie trochę zakrzywione ściany.
To co ja widziałem, to było, naprawdę wyglądało jak iglo, takie półkula po prostu, ścięta półkula.
Zobacz, że to jest ciekawy przypadek tego, że chcąc osiągnąć pewne jakby automatyzacje, czy zaprząc do budowy właśnie domów coś, co wcześniej nie było używane do tego celu, czyli drukarki 3D takie gigantyczne, no to trzeba pójść na jakieś, albo w stronę nowych rozwiązań, albo w stronę jakichś tam kompromisów. I te domy trochę inaczej wyglądają, trochę, ale kto wie, czy za 20 czy 30 lat nie powstaną osiedla, czy nam to się nie opatrzy, nie znormalnieje i nie będziemy wcale zwracać uwagi, że to jest jakieś inne. W takim domu w środku da się normalnie mieszkać, tam jest całkiem sporo miejsca, nie pamiętam dokładnie ile, chyba ze 30-40 metrów w środku jest.
Ja znam ludzi, którzy mają mniejsze mieszkania w Warszawie.
Dokładnie. Taki domek jednorodzinny dla rodziny, która chciała, wiesz, tanio zamieszkać. W ogóle automat to zbudował.
Dokładnie, pożyczasz sobie taki automat, albo najprawdopodobniej przyjedzie ci firma, o ile w ogóle samo to nie przyjedzie, tak? Bo no, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ci to wzięło i przyjechało, czy przyleciało samo. Stanie gdzieś tam w szczerym polu, gdzie no powiedzmy kupisz sobie kawałek gruntu w szczerym polu gdzieś naprawdę na zadupiu, przyjedzie ci lub przyleci automat i w ciągu tam powiedzmy 2-3 dni masz pełni funkcjonalny dom. Najważniejsze, żeby na głowę nie kapało, żeby gdzieś można było łóżko postawić, żeby w miarę ciepło było w zimie i odjazd, no.
I teraz zobacz, jeszcze jeden przypadek, też takie ciekawostki. To były chyba te same drony, które budowały tą wieżę, tylko w innym momencie inna prezentacja możliwości. Kilka dronów, które miały pod spodem przyczepioną taką szpulę z cienką liną, pomiędzy dwoma rusztowaniami rozpięły przeprawę linową. Utkały ją po prostu z tej liny. To było niesamowite, bo potem ludzie po tym chodzili. No to był taki dom, taki po prostu mostek linowy. I te drony latały w to i z powrotem, odpowiednio tam plątały tą linę, ciachu, i powstał most. I teraz zobaczcie, jak się to wszystko ze sobą poskłada, to na horyzoncie widzimy taki świat, gdzie jesteś, nie wiem, na stronie internetowej na przykład dewelopera, klikasz sobie, że chcesz taką a taką wersję tego domu iglo, czy już może nawet normalnego domu, bo bardzo szybko idzie postęp. Wskazujesz na Google Mapie swoją działkę, ktoś tam cię autoryzuje, dostaje potwierdzenie z jakiegoś ogólnego systemu, że masz zgody na budowę, że to wszystko jest jak trzeba, że opłacone i tak dalej. Jakiś tam inny system ci, nie wiem, kredyt załatwia w 10 minut, bo już w Stanach są coraz częściej takie startupy uruchamiane, że kredyt można wziąć w całości przez internet, w ogóle nigdzie nie musisz iść, sobie możesz mieszkanie kupić na kredyt. I teraz klikasz, jeden wieczór na to poświęcasz, czekasz dwa dni, tam się zlatuje rój jakichś dronów, przyjeżdża, wiesz, autonomiczna wywrotka, wylewa ci beton. Dokładnie, potem te drony składają tą chatkę, przez kilka dni to trwa, tam jest jakieś takie zamieszanie, sąsiedzi się dziwią, co się dzieje, nigdzie się tam żaden człowiek nie plącze,
budzą się rano, a same automaty.
I stoi chata, nie? I kurde, niech to będzie jeszcze jakaś chata taka z systemu modułowego, które normalnie, które do tej pory, znaczy, które na dzisiaj istnieją przecież takie w całe fabryki, które produkują domy w fabryce, potem tirem są to transportowane na miejsce i jakoś tam wykwalifikowani w tym kierunku pracownicy składają taki dom w dwa dni, czy w trzy.
No to, jeszcze ze dwa, trzy dni na przyłącza, jakieś wykończenie, okna, drzwi, te sprawy.
No to teraz dołóż do tego sztuczną inteligencję, która ten dom jeszcze zaprojektuje, nie będzie potrzebny do tego człowiek w żaden sposób. No i kurde, brakuje tylko jeszcze jakiegoś robota, który tam potem za ciebie zamieszka.
I kolejnego, który będzie sprzątał.
Tak, ale ze sprzątania to już mamy, a na pewno będą wcześniej roboty sprzątające niż budujące domy. Także wszędzie wokoło zaroi się od autonomicznych maszyn, które będą nam ułatwiały życie, tylko ludzie stracą bardzo dużą ilość pracy. Zaczynając od kierowców, którzy już, ja już nieraz mówiłem o tym, że kierowcy to już dawno powinni się zastanawiać, co następnego w życiu będą robić, bo to już niedaleko. No to kończywszy w zasadzie na każdym zawodzie, który jeszcze nie jest, znaczy, który nie wymaga takich naprawdę bardzo wysokich kwalifikacji i przede wszystkim kreatywności i takiego ludzkiego umysłu, takiego twórczego ludzkiego umysłu, który tylko w ten sposób ten zawód będzie można wykonywać. Wszystkie takie odtwórcze zawody, które codziennie powtarzane są te same czynności i nie napotykają na jakieś nie wiadomo jakie utrudnienia, bardzo niedługo znikną ludzie z listy zatrudnień. I co wtedy? Kto będzie utrzymywał te wszystkie rodziny?
Znaczy, jest nas coraz więcej. Problem wbrew pozorom jest głębszy niż samo utrzymanie pojedynczej rodziny. Bo to, że taka rodzina murarza, kierowcy, czy nie wiem, nawet sprzedawcy w sklepie, szwaczki, tak, przestanie
bankiera.
Mieć... Tak, akurat mnie żałował, bo ich nie lubię. Straci źródło utrzymania, to jest jedna rzecz, natomiast trzeba też popatrzeć troszeczkę głębiej na to, czego nie widać, parafrazując Bastiata. Skąd społeczeństwo ogólnie pojęte, bo zakładam, że no nie wiem, 30, 50, 70% ludzi nagle straci źródło utrzymania, tak? Tak sobie pofantazujemy przez chwilę. Powiedzmy, że połowa, tak? Żeby się równo liczyło. Skąd producenci będą czerpali pieniądze, tak? Ktoś te dobra musi kupować.
No właśnie.
I nagle się okazuje, że problem jest, ma drugie dno, bo oprócz tego, że ci ludzie nie mają za co kupić tych nowych butów, nowych ubrań, nowych domów, to nie bardzo ma kto płacić za te nowe domy.
To jest, zobacz, przykład Forda, który tylko dlatego, że płacił swoim pracownikom bardzo duże pieniądze, oni napędzali mu potem koniunkturę i to dlatego to wszystko zadziałało. Gdyby płacił im jakieś głodowe stawki na tych liniach produkcyjnych i nie wytworzył klasy średniej tak naprawdę w Stanach, no to nic takiego by się nie wydarzyło, co się wydarzyło, a tam się wydarzyły niesamowite rzeczy. Ludzi zaczęło być stać na to, żeby kupować dobra produkowane masowo.
Dokładnie i teraz mamy dokładną odwrotność tego i już pojawiają się jakieś według mnie słabe pomysły Muska czy właśnie Billa Gatesa, czy naszego właśnie premiera Morawieckiego, znaczy ministra Morawieckiego, o którym już dzisiaj wspominałem. Po pierwsze o opodatkowaniu pracy automatycznej, a po drugie, z drugiej strony, o tak zwanej płacy podstawowej.
A co to za jakiś w ogóle jest pomysł? Ja pierniczę, to tak jakby opodatkować kran, że mogę go odkręcić.
No dokładnie tak. Dokładnie tak, ale akurat ministra jestem ci w stanie zacytować, gdyż mam otwartą stronę w tej chwili. Oczywiście, że trzeba w przyszłości opodatkować roboty, bo roboty to jest kapitał zamieniony na technologię bardzo zaawansowaną, która po prostu generuje bardzo wysoką wartość dodaną. Czyli mówiąc językiem biznesowym, tworzy najwyższą marżę, mówił szef resortu rozwoju. Przy czym pan Morawiecki jeszcze... właśnie, i to jest najistotniejszy teraz fragment. Nie wyobrażam sobie, żeby pracy było coraz mniej, a właściciele tych robotów, którzy czerpią, można by powiedzieć, z wielowiekowego dziedzictwa myśli ludzkiej, myśli technicznej, byli jedynymi beneficjentami.
Ja spróbuję spokojnie to przemyśleć, w następnym odcinku na to odpowiem.
Ja jestem temu personalnie bardzo przeciwny, uważam to za głupotę i utopię, choćby z tego prostego powodu, że zakładając, że taki robot pracuje 24/7, tak? Czyli 7 dni w tygodniu.
A nie, przepraszam.
Pełną dobę. Pomijam tam jakieś parę dni w roku na jakieś serwisy, na jakieś tam modernizacje, ale pracuje, można by założyć, średnio non-stop. Czyli wykonuje, powiedzmy, pracę trzech ludzi, tak z grubsza licząc.
Tak.
Bo pracuje na trzy zmiany. Praca, no. Dokładnie. I zakładając, że nadal trzeba zostawić jakiś zysk, pomijam koszta prądu i innych rzeczy, w ogóle zakupu tego robota, ale trzeba zostawić jakiś zysk dla właściciela tejże fabryki. I nagle się okazuje, że ten robot miałby, nie wiem, ile osób utrzymywać? Jedną? Dwie? Pięć? Tysiąc?
Jakie no załóżmy, że masz tam jakichś udziałowców, że ktoś kupił jakieś akcje i tak dalej, że trzeba zapłacić za prąd i tak dalej.
Ja mówię o tym dochodzie podstawowym, czyli kasę, którą każdy człowiek dostaje tak naprawdę za nic. Za to, że żyje, za to, że oddycha. Mhm. I to teoretycznie ma być właśnie opłacane z płacy tych robotów. No tylko właśnie mi się to kompletnie nie kalkuluje, bo zakładając, że taki robot byłby w stanie swoją pracą, oczywiście podjąć wszystkich kosztów i chociaż minimalnego zysku dla właściciela, powiedzmy, że jest w stanie utrzymać 10 osób, tak, bo jest bardzo wydajny. Mając w Polsce 40 milionów obywateli, ile musielibyśmy mieć tych robotów na terenie tylko i wyłącznie naszego kraju, żeby to w ogóle się jakkolwiek biznesowo spinało?
No właśnie.
To jest jakaś utopia i podejrzewam, że albo będzie z tym jakaś dzika awantura, albo jak to przejdzie, to bardzo podetnie nogi w ogóle.
Nie, tego, no tego, różne tego pomysły, gdzieś tam ktoś tam próbuje coś opowiadać na szybko, jakieś pomysły. Dobra, nieważne. Generalnie jedna rzecz mi tylko przyszła do głowy na ten temat. Wyobraź sobie, że taki protest właśnie wytoczyliby właściciele koni do bryczek, że skoro teraz są silniki, to trzeba te silniki opodatkować, bo za coś trzeba kupić koniom owies. Koniec, kropka, nie?
To jest dokładnie ten sam temat, jak to żartobliwy sposób. Chyba też Bastiat napisał do króla Francji, że producenci świec protestują przeciwko nierównej konkurencji ze słońcem. Tak?
Tak, dokładnie. Dobra, wracając do tematu, bo jest jeszcze jedna rzecz, o której warto chyba nawet obowiązkowo trzeba powiedzieć. To jest zmiana generalnie adresata treści niebawem, adresata wszelkiej treści, wszelkich informacji. Dzisiaj adresatem w zasadzie każdej treści jest człowiek. Nie ma niczego, czym bezpośrednio karmiłyby się maszyny. Dobra, są jakieś dane, gdzieś tam jakieś big data zaczyna rosnąć, ale...
Oj, żebyś się nie zdziwił. Ilość przesyłanych w tej chwili danych między maszynami objętościowo jest dużo większa od tego, co przekazują sobie ludzie.
Okej, ale to są takie rzeczy, no... To nie jest proza, o, tak to nazwę ogólnie, tak?
To jest machine to machine, konkretne dane...
Myśli, pomysły, to wszystko, to co jakby można... treść inna niż zawartość książki telefonicznej, to jest jednak adresatem jest człowiek. Zawsze na końcu gdzieś jest człowiek. I tak to do tej pory od zarania dziejów trwało. I teraz zobaczcie, że zaczynają nam na biurkach, w kieszeniach i w różnych innych miejscach, w tych wszystkich komputerach, które nas otaczają, towarzyszyć cyfrowi asystenci. I ci cyfrowi asystenci są coraz lepsi. I oni będą z czasem jeszcze lepsi i będą podłączani do tych wszystkich systemów. Będą podłączani do choćby do naszych kont bankowych, do naszych kont w sklepach internetowych i do mnóstwa innych miejsc, gdzie generalnie paramy się konsumpcją rozmaitą. Konsumpcję napędza reklama. I teraz jak tak dalej pójdzie, to w kilkanaście czy kilkadziesiąt lat marketingowcy nie będą kierowali swoich przekazów już do ludzi, tylko do tych asystentów. Bo będzie tak, że teraz wstając rano dostaniesz świeżutkie mleko, które zamówił ci robot. Robot, znaczy asystent, tak? Ale no generalnie robot jakiś, tak? Wbudowany w telefon czy w jakąś usługę internetową. Będziesz chodził w trampkach, które wybrał ci robot, bo ci, znaczy tak, ty wybierzesz sobie oczywiście na koniec, przynajmniej mam nadzieję, że będziesz wybierał jeszcze ciągle coś.
Ja nie wiem, w tym sam chodzić.
Ale to, z czego będziesz wybierał, tą listę opcji dostarczy ci robot. Dostarczy ci jakieś Google, czy jakikolwiek inny asystent cyfrowy, który będzie w stanie zanalizować twoje nawyki, twoje preferencje, to, co wcześniej kupowałeś, co jest akurat w promocji i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc jak tak dalej pójdzie, to niebawem ludzie będą... No, ostatnim ogniwem, którym się już nikt nie zainteresuje tak naprawdę i będzie większość danych, większość treści, większość akcji marketingowych będzie wykonywane w kierunku właśnie sztucznych inteligencji, rozmaitych systemów eksperckich, które będą nam podpowiadały najrozmaitsze rzeczy.
Trochę mi to przypomina coś, co się nazywało pozycjonowaniem stron w Google.
Tak, tylko że teraz będziesz pozycjonował dosłownie wszystko razem z mlekiem, dokładnie, i kanapkami.
Bo były różne sprytne sposoby. Ponoć Google to jakoś ucina regularnie. Nie wiem, jak to naprawdę działa. Natomiast cały sposób chodzi o to, żeby tak troszeczkę podpreparować wyniki wyszukiwania, żeby moja strona była wyżej niż strony innych. I tak jak mówisz, to samo będzie z mlekiem, trampkami i wszystkim innym. Kto będzie sprytniejszy i będzie miał więcej pieniędzy na kampanie reklamowe, będzie prawdopodobnie w tych rankingach wyżej.
Masakra, będzie... ja się nie zgadzam.
Czy to będzie dla nas dobre? Wątpię. Tutaj dla mnie takim sztandarowym przykładem, o którym trąbię od lat, jest, też nie będę wymieniał nazwy, ale pewien napój energetyczny reklamowany wszędzie, od telewizji począwszy na billboardach i słupach reklamowych na ulicach kończąc, który ma praktycznie ten sam skład chemiczny, co wszystkie inne napoje energetyczne, tylko że ten dzięki reklamie kosztuje od 6 do 12 zł, a wszystkie inne nawet potrafią kosztować poniżej 2 zł, więc...
Tak, ten co się skrzydeł doda.
Tak, no, nie chciałem tutaj aż tak mocno marki promować, natomiast no, nie ma się co czarować. Te 5 do 10 zł różnicy tak w cenie, to jest koszt reklamy, który my płacimy, kupując ten napój.
Słuchaj, ja bym nie chciał się obudzić za jakiś czas, a najgorsze jest to, że na starość, bo nas tu dwóch czeka to na starość, nie chciałbym się obudzić w takim świecie, gdzie jestem hodowany przez jakichś asystentów cyfrowych.
Cholera. My to jeszcze jesteśmy stare, sprytne wygi i sobie w kaszę dmuchać nie damy.
No, nie wiem. Bo,
no, wiesz co,
starość to... może nam trochę być odebrane jednak.
No, no tak, natomiast ja po sobie widzę, że na przykład ja nie jestem targetem reklam. Mnie reklamy drażnią praktycznie...
Mówi tak każdy standardowy odbiorca reklam.
Nie. Na przykład moja rodzona siostra nazywa się reklamożercą. Ona to by mogła siedzieć w ogóle...
Potem idziesz do sklepu, sprawdzasz, co masz w koszyku i okazuje się, że to jest dokładnie to, co przez ostatnie pół roku było ci wciskane reklamami do głowy.
No właśnie nie. Zauważyłem to dokładnie na przykład na kosmetykach, które kupuję niszowe polskie marki, a nie ogólnie reklamowane. Zresztą do mnie ciężko dotrzeć z reklamą, bo telewizji w ogóle nie oglądam, radio słucham bardzo konkretne, a w internecie mam po prostu mocnego adblocka. Natomiast chodzi mi o to, że widzę po sobie różnicę, gdzie do mnie ta reklama zazwyczaj nie trafia. No, ja wiem, że pewnie jakieś sprytne sztuczki tam coś mi podpowiedzą, marketing szeptany jednak może zadziałać parę razy. Natomiast działa to na mnie dużo, dużo mniej niż na przykład na moje dzieci czy na młodszych kolegów z pracy, bo jednak mam ludzi o połowę o siebie młodszych i często jest tak, że oni to łykają po prostu jak kaczka kluchy, bo co im powie internet, co im powie reklama, to jednak pewne klapeczki już zaczynają na oczach wyrastać i może to być tak, jak ty mówisz, że wybór będzie bardzo ograniczony.
Ja się boję, bo może tak, pominijmy milczeniem, skąd będziemy mieli na to wszystko pieniądze. To jeszcze cywilizacja, jeszcze tego jakby nie wpadła na dobre rozwiązanie, ale jak już to pominiemy, to zostaje taki bardzo ponury obraz świata. Z jednej strony wszystko robi się za nas, roboty nam budują, sprzątają i tak dalej, do wszystkich dóbr dostarczają. Z drugiej strony masa sztucznych inteligencji zajmuje się naszym dobrem i tylko, kurczę, jakby to się działo naprawdę tak jak powinno być, to ja bym nie miał nic przeciwko temu. Ale wystarczy wejść na jakiegoś Facebooka, YouTube'a, czy parę jeszcze innych, jakichkolwiek takich serwisów, które nam jakąś treść prezentują, to wszędzie są jakieś mechanizmy personalizowania wyników. Łącznie z Googlem, który na dokładnie tą samą frazę odpowiada kompletnie inaczej różnym ludziom. I teraz dochodzimy do takiego momentu, że to już nie jest tylko YouTube, gdzie sobie oglądasz cały czas te same filmy, bo kilka razy wpisałeś jedno jakieś tam słowo, jedną frazę, która cię zainteresowała i teraz na wszystkich playlistach masz już tylko to i w zasadzie bardzo trudno jest się wyrwać z tej bańki. To teraz jeszcze i jesz cały czas tą samą pizzę, bo raz miałeś ochotę na pizzę, pijesz cały czas to samo mleko, bo raz miałeś ochotę na to mleko, cały czas chodzisz w zielonych trampkach, zielonej kurce i zielonej czapeczce, bo raz w życiu miałeś pomysł na to, żeby sobie kupić zieloną kurtkę i te wszystkie sztuczne inteligencje tak nie do końca jeszcze rozumieją, co robią, ale już próbują ci pomagać w życiu, nie? I coraz trudniej jest się z tego uwolnić, no bo jak zamówisz sobie teraz kefir, którego nigdy w nie zamawiałeś i nie masz go na liście zakupów.
No chyba, że ktoś ci zapłaci właśnie za kampanię reklamową, która ci to gdzieś tam wystawi. Ale z tym, co mówisz, absolutnie jest racja, bo w tych kilku serwisach, na których nie blokuję reklam, bo jednak jest kilka takich, od kilku tygodni chodzi za mną wszędzie reklama Szamba, bo raz chciałem sprawdzić, jakie wielkości powinno być Szambo przy danej ilości ludzi. I regularnie od kilku tygodni wszędzie widzę po prostu Szamba, to i to je i tego typu rzeczy.
No, to witamy w świecie po rewolucji przemysłowej. Będzie fajnie. Czwarta rewolucja przemysłowa.
A jeszcze a propos rewolucji, bo nie porozmawialiśmy o jednej dosyć istotnej rzeczy i aspekcie życia człowieka. Żywność. I to, że coraz więcej firm stara się automatyzować hodowlę roślin, to jest jakby normalne i stosunkowo proste, gdyż rośliny rosną w przewidywalny sposób, w przewidywalnym czasie, w przewidywalnych warunkach. Da się to dosyć mocno zautomatyzować, zwłaszcza, że w tej chwili badania nad genetyką roślin są tak daleko posunięte, że praktycznie każda kolba kukurydzy może wyglądać dokładnie tak samo jak każda inna kolba kukurydzy.
To tu ci przerwę, bo to jest dobre. Akurat to jest bardzo, bardzo
to
dobre
jest,
nawet.
Dobre i niedobre. No, to jest dobre.
Powiem ci, dlaczego jest dobre. Teraz większość tego, co nam jakby przemysłowe wytwarzanie żywności... Większość szkód, jakie powoduje nam przemysłowe wytwarzanie żywności, to jest generalnie walka z chorobami i szkodnikami. I chwastami rozmaitymi. Jeżeli będziesz miał na tyle kontrolowane warunki, tak jak ty mówisz, że w jakichś takich, wiesz, zautomatyzowanych fabrykach marchewek będą rosły te marchewki in vitro, no to tam nie ma ani szkodników, ani chorób, ani niczego i one będą paradoksalnie o wiele zdrowsze niż to, co zostało nasączone całą tablicą Mendelejewa na polu.
No i tak, i nie, bo można się spierać na temat tego, czy jednak nie jest zdrowsze, jak to ma trochę syfu w sobie, a nie jest w sterylnych warunkach hodowane. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, na którą naukowcy trąbią już od paru lat, przynajmniej w Polsce, ci, z którymi ja rozmawiałem, miałem kontakt z takimi ludźmi, w Polsce przynajmniej jest gigant, mimo że jest z tego, co mi się wydaje, nadal zakaz GMO w Polsce, hodowli. Ale jest gigantyczny problem z zanikaniem całych gatunków roślin, które jeszcze 20 lat temu w Polsce rosły. Kiedy ostatnio papierówkę jadłeś?
Kiedy może ostatnio... nie jest modna.
Wiesz co, jest niemodna, jest ciężka w przechowywaniu i tak dalej, natomiast to jest jeden z pierwszych przykładów, gdzie naukowcy jeżdżą po Polsce, szukają starych sadów, starych drzew, bo to, że gatunki jabłek zanikają, to jest mały pikuś. Zaczynają niektóre stare rośliny przemysłowe zanikać, których po prostu w tej chwili się z jakiegoś powodu nie opłaca hodować i może być to jeszcze większy problem. Zwłaszcza, że ostatnio była gigantyczna afera, że rolnik nie może wysiewać swojego ziarna. Tylko musi płacić za licencję albo no, kupić ziarno u producenta ziarna, a nie korzystać ze swojego. Ale wracając do tematu produkcji masowej żywności. Roślina rośliną. Troszeczkę większy problem obecnie jest, no troszeczkę, o wiele większy problem jest z masową hodowlą zwierząt, bo jednak większość ludzi mięso sobie w diecie raczy mieć i automatyczna hodowla takiej krowy czy kury, mimo że są próby, zwłaszcza z mniejszymi zwierzętami, zazwyczaj nie kończy się dobrze, jest uznawane za niehumanitarne, brutalne. Te kury tam są w strasznych warunkach hodowane, pasione jakimiś hormonami, antybiotykami i to mięso wcale nie jest zdrowe. I moim zdaniem to jest ślepa uliczka. Natomiast parę tygodni temu czytałem o tym, że zaczynają się powodzić, znaczy inaczej, kończyć sukcesem próby mięsa, produkcji mięsa hodowlanego. Takiego kompletnie sztucznego.
W bioreaktorach.
Tak, hodują na przykład mięsień, jakiś tam, nie wiem, uda, zadu, jak to nazwać, tak? I to jest mięso, które nigdy nie miało nic wspólnego z zwierzęciem. To jest z kilku komórek, po prostu sztucznie wyhodowane w laboratorium, w jakiś kadzi tam prawdopodobnie, nie wiem, nie znam się na tyle na tym, żeby dyskutować. I Boże, to jest przyszłość. Może za 20-30 lat się okaże, że żadne zwierzę nie jest już zabijane, bo wszystkie steki, które wpieprzamy, to jest jakiś tam klon wyhodowany w kadzi masowej produkcji.
Pod ziemią, głęboko zakopane.
Tak, bo to już światła nie potrzebuje.
A na górze stoją sobie budowane przez drony i przez drukarki 3D domki.
Każdy inny.
Każdy inny, możesz sobie narysować domek wieczorem, rano stoi gdzieś tam na polu. Ja bym chciał zakończyć.
A co gorsze, on podlegnie po 2 miesiącach biodegradacji, bo sobie wymyślisz nowy w innym miejscu.
Tak. I zacznie się taka konsumpcja i już nie będziesz kupował po prostu co rusz to nowych trampek, tylko raz na 2 miesiące będziesz się przeprowadzał do nowego domu.
Już nowe trampki będą na ciebie czekać.
Tak, zmienił ci się gust, kolor ścian chcesz zmienić, więc zamiast to przemalowywać, to wiesz, tak jak w Ja, Robot, przyjedzie Demolition Robot w nocy, zburzy wszystko, rano drugi postawi następny domek i z bańki. Ja bym chciał teraz skończyć odcinek takim naprawdę czymś, no, dającym do myślenia. I mam coś takiego. Po pierwszej rewolucji przemysłowej, jak już powstały gigantyczne... Znaczy w trakcie pierwszej, jak powstały gigantyczne zakłady produkujące tekstylia i ogromna ilość ludzi przeniosła się ze wsi do miast, zamieszkała w tych robotniczych blokowiskach, tak to może chyba nazwać troszkę, wokół fabryk i znalazła zatrudnienie za jakieś tam, powiedzmy, że jeszcze godziwe pieniądze, dające przetrwać rodzinie w fabrykach produkujących materiały, tekstylia generalnie, wydarzyło się coś, po czym ludzie zaczęli ginąć z głodu. Otóż pojawiła się maszyna Jacquarda. To była taka maszyna tkacka, która była sterowana kartami perforowanymi. Długo, długo później te same karty perforowane, znaczy ten sam pomysł został użyty do programowania pierwszych komputerów.
Ale IBM go wykorzystywał.
Ale pomysł na samym początku służył do tego, żeby automatyczna maszyna tkacka, zasilana jeszcze z maszyny parowej, potrafiła tkać bardzo skomplikowane wzory.
Tak.
I nie był do tego potrzebny człowiek, ludzie zniknęli z fabryk i całe rodziny ginęły z głodu. Te rodziny, które wcześniej zostały wyciągnięte ze wsi do miasta, w ciągu tam tych 20 lat straciły pracę i ludzie po prostu umierali z głodu, bo nie byli się w stanie utrzymać. Także nie wszystko złoto, co się świeci i patrzmy, co się nam dzieje dookoła, bo może się okazać, że czwarta rewolucja przemysłowa poza niesamowitymi, fajnymi i dobrymi dla nas rzeczami przyniesie też śmierć i cierpienie.
Tym akcentem może zakończyć odcinek, bo już czas ku temu najwyższy.
Tak jest. Zachęcamy
dzięki za dyskusję.
Jeszcze ogłoszenia parafialne. Zachęcamy do subskrypcji. Piszcie, co myślicie na temat tego, co dzisiaj w odcinku było. Ostatnio ktoś nam się skarżył, że cały czas o tym Linuxie, więc dzisiaj spróbowaliśmy troszkę innego tematu. Mam nadzieję, że was to też zainteresuje i że będziecie razem z nami jeszcze długo o tym dyskutować. Ja mam taką nadzieję. że to się dzisiaj nie skończy na nagraniu i że dopiero zacznie się dyskusja. O YouTubie przypominam, będziemy teraz pilnowali się, żeby te odcinki wrzucać też na YouTube'a. Jeżeli możecie, to subskrybujcie, klikajcie tam łapkę w górę. Jak rasowy YouTuber, teraz o to proszę, ale no, słyszałem, że tak trzeba, lajki, że to ważne.
Żebro lajki się to nazywa.
Tak, także róbcie, co do was należy, my będziemy robić, co do nas należy, i tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie.
Dzięki i do usłyszenia.
Do usłyszenia.